trzecie Forum Morskie Radia Gdańsk.
Michał Pocześniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk, witam gości zgromadzonych w studiu imienia Janusza Hajduna, w studiu Radia Gdańsk. Zapraszam na kolejną dyskusję ekspercką odbywającą się pod szyldem trzeciego Forum Morskiego Radia Gdańsk. Temat, o którym będziemy rozmawiać dziś, to potrzeby i oczekiwania partnerów biznesowych polskich portów wobec infrastruktury portowej, nowoczesne technologie w gospodarce morskiej. Witam bardzo serdecznie ekspertów, pana Bogdana Ołdakowskiego, sekretarza generalnego Organizacji Portów Bałtyckich. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Witam pana Dariusza Locińskiego, wiceprezesa zarządu do spraw rozwoju PGE Baltica.
Dzień dobry, witam państwa, dziękuję.
Witam pana Kazimierza Koralewskiego, wiceprezesa zarządu portu Gdynia.
Dzień dobry.
I także przedstawiciela portu Gdańsk, pana Adama Kłosa, dyrektora Departamentu Handlowego.
Dzień dobry, witam państwa, witam i wszystkich radiosłuchaczy.
Witam panów bardzo serdecznie, dziękuję za to, że zgodziliście się wziąć udział w debacie i porozmawiać właśnie o potrzebach i oczekiwaniach partnerów biznesowych polskich portów. Zanim o tym porozmawiamy, porozmawiamy o tym, co wydarzyło się, a co w zasadzie cały czas dzieje się w związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą. Ponad rok od wybuchu wojny na Ukrainie. To zmieniło sytuację portów nie tylko polskich, mówimy w skali światowej, ale skupmy się tutaj na Morzu Bałtyckim. Zmiana w strukturze eksportu i importu, nowe szlaki transportowe, nowe potrzeby biznesowe partnerów portów tutaj naszych polskich. Jak nasze porty w porównaniu do tych bałtyckich poradziły sobie z tymi zmianami? To pytanie kieruję do pana Bogdana Ołdakowskiego.
Dziękuję. No, może ja bym zaczął od tego, jak zmieniła się w ogóle sytuacja portów bałtyckich. Jak spojrzymy na mapę, to Bałtyk wcale nie jest tak daleko od Ukrainy, szczególnie od jej zachodniej części. Jeżeli dokładnie się przyjrzymy też mapie, to widzimy, że na przykład odległość zachodniej części Ukrainy do Gdańska, Gdyni jest mniejsza niż z tej części do Odessy. Natomiast no, oczywiście wybuch wojny na Ukrainie wpłynął i to znacząco na pewną strukturę ładunków na Bałtyku. Ja bym powiedział tak, że zaraz po wybuchu wojny i zaraz po wprowadzeniu sankcji widać było bardzo wyraźne przyspieszenie w eksporcie surowców naturalnych z rosyjskich portów. Więc te surowce były eksportowane w dużo większym wolumenie niż to było przed wojną. To by, jak gdyby była troszkę ucieczka przed spodziewanymi sankcjami, które miały wejść za parę miesięcy. No a druga taka bardzo wyraźna zmiana to, że duzi operatorzy linii żeglugowych zdecydowali się nie zawijać do portów rosyjskich, głównie do Sankt Petersburga, ale też do Ustrugi i do Kaliningradu, co oczywiście spowodowało bardzo znaczące spadki w tych portach obsługi kontenerów, ale też to spowodowało różne perturbacje w łańcuchach dostaw. Zresztą to mieliśmy szansę dotrzeć to w miesiącach już wiosennych zeszłego roku. Także po wybuchu wojny, po wprowadzeniu sankcji, po prostu mamy troszkę inną sytuację, taką strukturalną. Jak spojrzymy sobie na mapę jeszcze raz, to zauważmy, że przed wojną na przykład Polska leżała na przecięciu szlaków wschód-zachód, północ-południe. Teraz w wyniku wojny i sankcji budowana jest bariera handlowa. Nie ma się co dziwić, no, ale po prostu tak jest z powodu sankcji pomiędzy wschodem a zachodem. Więc Polska jest cały czas oczywiście krajem tranzytowym, ale bardziej już teraz tej osi północ-południe. Może jeszcze jedno spostrzeżenie. Oczywiście wojna to zawsze pewne obawy w podróżach ludzi. Także mamy też pewne zmiany, jeżeli chodzi o strukturę na rynku cruiserów, czyli wycieczkowców, czyli dużych statków takich, które mogą przywieźć kilka tysięcy osób. Okazuje się, że linie żeglugowe w tym segmencie niezbyt chętnie pływają na wschód. Wolą zawijać na Bałtyk, ale powiedzmy centralny Bałtyk i zachodni Bałtyk. Także tutaj też widzimy pewne zmiany strukturalne. No i na koniec pewnie moi koledzy z portów Polski powiedzą to bardziej wyraźnie, ale oczywiście cała sytuacja stworzyła też pewne, jakby to powiedzieć, pewne obowiązki, czy wyzwania, czy pewną nową sytuację dla polskich portów. Jako chciałem powiedzieć, że bardzo często skupiamy się na portach, natomiast stworzenie nowych szlaków transportowych skądkolwiek do portów, to nie są tylko porty. To jest cały system transportowy, to jest infrastruktura, to jest flota, to są przepisy, no, to jest oferta rynkowa. Także musimy też pamiętać, żeby jak gdyby w tej dyskusji nie oceniać wyłącznie portów, zresztą nie wiem, czy w ogóle powinniśmy oceniać, ale może bardziej analizować, tylko patrzeć na całą strukturę szlaków transportowych.
Pytanie do pana Adama Kłosa, dyrektora Departamentu Handlowego Portu Gdańsk. Poprzednik, przedmówca mówił o tym, jak zmieniła się ta struktura. Jak wygląda zmiana w porcie Gdańsk? Jaka jest inercja tych zmian? Bo wiadomo, że port jest olbrzymim przedsiębiorstwem tak naprawdę. Inwestycje trwają latami. Zmiany też z reguły trwają latami. Mówimy choćby o pogłębieniu, czy innych takich aspektach czysto technicznych. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o towary, o te szlaki transportowe w przypadku portu Gdańsk? Co udało się zrobić i w jakim czasie?
Dziękuję pięknie za pytanie. Chciałbym nawiązać do wypowiedzi przedmówcy i podkreślić to, o czym właśnie powiedział Maciej, a mianowicie, że trzeba rozpatrywać cały system logistyczny jako zintegrowany system i w zasadzie szansa dla portów zależy od tego, jak pracuje najsłabsze ogniwo. Więc miejmy tego świadomość. Również miejmy świadomość tego, bo tu mówimy, będziemy mieli okazję i przedstawić to na przykładzie portu w Gdańsku i w Gdyni, że z mojego punktu widzenia jako dyrektora handlowego portu w Gdańsku najważniejszym aktorem na tej scenie tego zintegrowanego systemu logistycznego są operatorzy, czyli przedsiębiorstwa, które wykonują przeładunki w relacji morskiej i ja chciałbym się nisko ukłonić im, bo to oni własnymi, można powiedzieć, rękoma w cudzysłowie wykonali tą robotę. I z czym mamy do czynienia? Maciej wspomniał o tym, że węglowodory. No, chciałbym, żeby słuchacze zapamiętali tą kolejność, to podium, które, dzięki któremu mamy wszyscy prąd w gniazdkach, benzynę na stacjach i ciepło w domach. Ropa, węgiel, gaz. Jeżeli chodzi o port w Gdańsku, on jest od dekady najszybciej rosnącym portem w Europie, ale nie chciałbym tu epatować wzrostami, mówić o wynikach, bo to jest praca, jak wspomniałem, operatorów. Chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, że porty to miejsce i w ogóle gospodarka morska dla osób, które mają wizję, ale twardo stąpają po ziemi, w nawiązaniu do pytania pana redaktora, czyli mając na uwadze fakt, że od pewnej idei do przecięcia wstęgi mija 5 do 7 lat, jeśli chodzi o inwestycje w gospodarce morskiej. Trzeba planować na dekady, żeby nie powiedzieć na stulecia, jak Chińczycy, ale również w sposób umiejętny twardo stąpać po ziemi i odpowiadać, bo taka jest rola portów, na wyzwania społeczno-gospodarcze, a rozmawiamy o tych zmianach w kontekście wojny w Ukrainie, agresji rosyjskiej w Ukrainie, ale miejmy na uwadze fakt, że to nie był jedyny czarny łabędź w ostatnich latach. To były 2 lata COVID-u plus teraz wojna. I jak to się
gdybyśmy
przełożyło?
Gdybyśmy mieli to wszystko zsumować, rzeczywiście to wychodzi na to, że 4 lata ponad
sytuacja nie do przewidzenia.
Czasu, tak.
Sytuacja nie do przewidzenia, która powodowała, że w ciągu jednego roku o 180 stopni potrafiły się przestawić wektory. Ceny frachtu, ceny paliwa żeglugowego, kierunki logistyczne i z tym wszystkim oczywiście musiały sobie porty poradzić, operatorzy poradzić. Jak to się przełożyło? Powiedziałem ropa, węgiel, gaz. Na przykładzie ropy i węgla chciałbym zobrazować Państwu, z czym się musiał zmierzyć port w Gdańsku, jak to zrobił w ramach tych doraźnych działań. Naftoport, czyli nasz obecnie największy operator, regularnie w przeciągu ostatniej dekady przeładowywał w okolicach 10-12 milionów ton, w tych takich latach, gdzie był kryzys chlorkowy, albo w ostatnim roku prawie 17 milionów, a czy w roku poprzedzającym, 22, czyli 21, a w 22 to było już ponad 24 miliony ton, a w roku bieżącym przeładowuje regularnie z racji na to, że już ropociągiem przyjaźń do Polski ropa nie trafia z Rosji, 3 miliony ton miesięcznie, czyli około 36 milionów ton rocznie. Drodzy Państwo, to są gigantyczne wzrosty. Nie będę się rozwodził na temat węgla, którego przeładowywaliśmy w takim normalnym, powiedzmy, okresie około 5-7 milionów ton w porcie w Gdańsku, a zeszły rok to ponad 13 milionów. Nie będę się na ten temat rozwodził, tylko powiem Państwu, żeby się zapamiętali. Zeszły rok to było plus 15 milionów ton cargo, plus 15 milionów ton, czyli plus 28% wzrostu. Ostatnia dekada to 154% wzrostu, od 16 do 22 prawie 100. I w tym roku dołożymy kolejne 15 milionów ton cargo, czyli zeszły i obecny rok to plus 30 milionów ton cargo. Ukraina ma, jeśli chodzi o przeładunki w portach, miała przed wybuchem wojny, przed agresją rosyjską 150 milionów ton i to był taki mój benchmark. Mówi, no Ukraina ma dużo, Polska ma 100 kilka, 100 kilkanaście, rośnie, bo rosną wszystkie porty sukcesywnie w ramach tych inwestycji, o których tu mówiłem. Wszystkie porty przeszły absolutną rewolucję inwestycyjną. Od 15 roku po raporcie NIK-u stan zużycia technologicznego sięgał 50 do 70% w portach. Bardzo duże pozyskane środki unijne i środki własne do tego, aby tą dźwignię wykorzystać, spowodowały olbrzymie inwestycje zarówno zarządów portów, trzech kluczowych, zespół Szczecin, Świnoujście, Gdynia i Gdańsk, wydatkowały te środki i też chciałbym to podkreślić, istotą rzeczy przy wydatkach jest to, jak potrafimy je skapitalizować. Jeżeli tymi wzrostami może się pochwalić Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Świnoujście i można powiedzieć, że w stosunku do naszych sąsiadów byliśmy przygotowani. Oczywiście podjęliśmy ekstraordynaryjne również działania. Zrobiliśmy kilkadziesiąt hektarów placów pod to, skoordynowaliśmy całą jakby kolejową kwestię.
No właśnie tutaj pan dyrektor wychwala operatorów, ja to rozumiem doskonale, ale pewne możliwości do tego, by oni działali, stwarza port. I tutaj można o tym zapominać, więc dobrze, że pan o tym
wspomina. I tu skromna rola portu, czyli tego landlorda, który zarządza tym wielkim centrum handlowym bez dachu, ona polega na tym, żeby tworzyć możliwości dla biznesu. Zarówno w obszarze biznesowym tworzyć te możliwości, formalno-prawnym, jak i bardzo istotnej w moim odczuciu płaszczyzny, jaką jest płaszczyzna międzyludzka. Jak przeanalizujemy sobie te polskie porty, one oczywiście wszystkie idą w nowe technologie, one się digitalizują, o tym wspominać na pewno będziemy jeszcze dzisiaj. One są jakby przygotowane do tego, żeby nie tylko w erze węglowodorów podołać, ale o czym będzie mówił również pan prezes Lociński, dać swój jakby local content i wkład w transformację energetyczną w kontekście i atomu, i offshore windu, ale istotnym pierwiastkiem tej przewagi, jaką mamy w Polsce, jest umiejętność kooperacji, umiejętność współpracy i bez tego byśmy sobie nie poradzili ani z tym naporem węgla, ropy naftowej, doskonała koordynacja z wszystkimi interesariuszami, PKP, PLK, przewoźnicy, to były codzienne spotkania koordynacyjne, zapewne podobnie było w Gdyni, po to, żeby móc jakby skoordynować to i z istniejącej infrastruktury, można powiedzieć, w sposób taki trochę może nieładny, wycisnąć ile się da.
To w takim razie jak to wyciskanie wyglądało w porcie w Gdyni, pan Kazimierz Korolewski?
No ja myślę, że warto pogratulować wszystkim portowcom Gdańska, oczywiście. Natomiast kiedy pojawiła się agresja Rosji na Ukrainę, zmieniły się uwarunkowania logistyczne, wprowadzono sankcje na agresora, więc ta presja na port oczywiście się zwiększyła i należało odpowiedzieć na potrzeby polskiej gospodarki i nie tylko polskiej, zwiększonymi możliwościami przeładunkowymi, bo Gdynia oczywiście na przestrzeni ostatnich lat prowadzi wielkie inwestycje, projekty inwestycyjne, które będą skutkowały zwiększonymi możliwościami, wielokrotnie zwiększonymi możliwościami, jeśli chodzi o przeładunki, o dostępność od strony morza i od strony lądu, zarówno drogową, jak i kolejową. Ale jednak tak ad hoc jest to konieczne, żeby odpowiedzieć na tą potrzebę, która przychodzi w danym momencie.
Ta elastyczność, tak jak mimo tego, że mówiliśmy o tym, że to są inwestycje trwające lata czy dekady, a planowanie, tak jak mówił pan dyrektor, nawet kwestia wieku, tak jak to robią Chińczycy, no tutaj ta elastyczność była potrzebna. Tak naprawdę w ciągu miesiąca, dwóch, trzech wiadomo było, że to się posypało.
No i tu należało wykorzystać rezerwy, które istnieją w porcie gdyńskim. Te rezerwy zostały uruchomione, bo terminale, które operują czy to w ładunkach masowych, czy to w przeładunkach paliw, podołały tej presji. Zwiększono przecież te przeładunki wielokrotnie, więc to jest taki, bym powiedział, ważny sygnał, że jeżeli pojawia się to potrzeba, to port oczywiście na nią odpowiada. I w naszej ocenie, jako zarządu portu, terminale z naszą pomocą oczywiście podołały tej presji, bo przecież należało skoordynować wiele działań takich, na przykład dostępności kolejowej, a Gdynia Port jeszcze jest w fazie inwestycyjnej, jeśli chodzi o stację Port Gdynia. W momencie, kiedy ta agresja zaistniała, to my byliśmy akurat w połowie tej inwestycji i dysponowaliśmy połową dopiero obszaru torów, które są w przebudowie, a więc należało poprawić, maksymalizować i te nasze zdolności organizacyjne. Powołaliśmy sztab taki kryzysowy, który 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pracował i gdziekolwiek pojawiały się jakieś momenty zatarcia, to uruchamiał nadzwyczajne
środki. Panie prezesie, pamiętam spotkania nasze tutaj na antenie Radia Gdańsk, o tych wąskich gardłach, o tym, jak to wszystko wygląda, kwestie kolei, kwestie transportu samochodowego, to o tym wszystkim rzeczywiście rozmawialiśmy na bieżąco i informowaliśmy też słuchaczy Radia Gdańsk, jak wygląda ta sytuacja. Ja mam pytanie do pana Dariusza Locińskiego, wiceprezesa zarządu do spraw rozwoju PGE Baltica. Czy ta sytuacja dotknęła także was?
To znaczy, oczywiście ta sytuacja nie jest taka, że ogranicza się tylko do tych kwestii portowych. Ona generalnie na całą gospodarkę się kładzie. Cię nie ma, zwłaszcza, że energetyka jest taką podstawą tej gospodarki, bo ona jakby zasila te nasze wszystkie sektory, które funkcjonują. I też tak tutaj było, gdyż jakby pojawiło się to w taki sposób, że nastąpił dosyć istotny wzrost cen i to też jest taki element dla dewelopera, który jest w momencie kluczowych decyzji dla projektu, kiedy musi zdefiniować sobie CAPEX, czyli musi zdefiniować sobie te horyzonty finansowe, o których już tu przedmówcy mówili, potem kapitalizację tego, a też biorąc pod uwagę, że to jest sytuacja, w której te projekty są często realizowane w takim formule dłużnej, tak jak projekt nasz jest w formule dłużnej przez Project Finance, mamy taką strukturę kapitałową dla tego projektu przewidzianą. W związku z powyższym to wszystko wymagało niezmiernie dużego wysiłku, żeby ten model tak zaktualizować go, tak dostosować do obecnej sytuacji i wymagań, aby on był akceptowalny i dla inwestora, i dla banków, i jeszcze do tego w tym wszystkim wpisuje się ten element właśnie budowy i transformacji energetycznej, i bezpieczeństwa energetycznego. Więc jakby wątków, które są do połączenia w tym obszarze, jest bardzo dużo. My jako inwestor podnosimy bardzo wysoko i staramy się po prostu ponad te aspekty, które wymieniłem, bardzo poważnie traktować local content i to w różnych aspektach, prawda? Szczególnie w tej chwili, myśląc, rozmawiając o portach, też to jest element, który naszej takiej części tego przedsięwzięcia projektowego związanego z budową offshore'u jako generalnie jest transformacji energetycznej, więc tak odpowiadam i no, chcę powiedzieć, że jest rezultat tej ciężkiej pracy, bo ubiegły rok to był rok ciężkiej pracy i wysiłków, ponieważ została podpisana umowa, jak Państwo pewnie słyszeliście, na dostawę turbin, co jest takim no, kluczowym elementem i wskaźnikiem, że, no, że ten projekt jest projektem realnym i dalsze działania już będą, że tak powiem, realizowane. Nie ma tutaj już wątpliwości, tylko jesteśmy, że tak powiem, zdeterminowani w tym przedsięwzięciu, no i z powiązanymi tymi elementami, które się z tym wiążą. No, tutaj elementy związane z tą gospodarką morską są one ściśle wiązane, bardzo.
I właśnie spróbujemy wyjaśnić oczekiwania partnerów biznesowych. Tutaj mamy partnera biznesowego olbrzymiego i olbrzymie zadanie transformacji energetycznej, w którym porty muszą uczestniczyć. Tu nie ma innego wyjścia. Zgadza się, panie dyrektorze?
Absolutnie tak, jak powiedziałem. No, porty mają podstawowe zadanie dla gospodarki, żeby stanowić odpowiedź i stanowić platformę biznesową. I tak dzieje się też również w obszarze transformacji energetycznej czy innych kluczowych projektów dla przedsiębiorstw w różnych sektorach. Tak jak mówiłem o tworzeniu tych możliwości, no, Port w Gdańsku po decyzji Rady Ministrów stworzył takie warunki, ogłosił procedurę, w ramach której wyłonimy podmiot, który wybuduje kolejny kawałek Polski na wodzie. wielkości 30 hektarów, a potem będzie tam operował. I jestem głęboko przekonany, że już w najbliższych tygodniach dostaniemy już tą właściwą ofertę, bo była przedwstępna. Taki jest timing i dostaniemy tą ofertę, na podstawie której będziemy mogli wyłonić ten podmiot i rozpocznie się proces inwestycyjny.
Pan dyrektor mówi tutaj o budowie portu instalacyjnego. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, cóż to oznacza, bo no, port, wszyscy rozumiemy, wpływają statki, takie są w Gdyniach, Gdańsk, Świnoujście, Hamburg, przykładów wiele. Dlaczego potrzebna jest taka rozbudowa? Dlaczego, tak jak pan mówi, to 30 hektarów dodatkowe terenu Polski musi powstać, by móc obsłużyć tą rewolucję energetyczną?
Mam nadzieję, że pan prezes Lociński poprawi mnie, jeśli będę
będzie miał na to
lekko
szansę,
improwizował, ale różnica jest kluczowa, bo port w Gdańsku oczywiście realizuje chociażby jakby kluczowy teraz największy projekt petrochemiczny, dając to okno morskie dla projektu Olefin 3 dla koncernu Orlen, gdzie elementy mają po 100 metrów długości 850 ton wagi. I ten projekt cargo da się zrealizować na normalnym nabrzeżu, nazwijmy to, tylko te elementy nie stają w pionie jak zmontowane wieże wiatrowe na morzu i nie generują takich obciążeń dla nabrzeża. To musi być bardzo dzielne nabrzeże, wielokrotnie bardziej wytrzymałe, jeśli chodzi o naciski, niż standardowe. Elementy, jeśli chodzi o gondole czy o wieże, generują olbrzymie naciski i są bardzo dużych gabarytów. Przypływają po to specyficzne statki typu jack-up. W zależności od tego, jaką technologię wybierze deweloper, czy to będzie fidowanie na, powiedzmy, na wodę zatoki, gdzie się po prostu zaopatruje statek instalacyjny, czy będzie statek instalacyjny w porcie. Jeżeli statek instalacyjny w porcie, to oczywiście staje na własnych nogach. Taki jack-up opiera się o dno, które musi być stabilne i własnym olbrzymim dźwigiem i dźwigami, które są specjalnie postawione na nabrzeżu. Cały ten łańcuch logistyczny na budowę trafia, więc to jest inna, absolutnie inna jakby jakość tego i inna dzielność tego nabrzeża, jeśli chodzi głównie o naciski, i dlatego nie można powiedzieć, że mamy gotową infrastrukturę. Porty stworzyły możliwość, musi się biznesowo pozapinać wszystko, czyli muszą się znaleźć partnerzy, deweloperzy, operator, który w ramach tej, przypomnijmy, transparentnej, niedyskryminacyjnej, w pełni szanującej prawo Unii Europejskiej i polskie procedurze, wpisze się w tą możliwość, którą stwarza port.
Czy rok 2025 to jest zakończenie tych inwestycji? Jest na to szansa?
Myśmy otrzymali wstępną ofertę i liczymy na właściwą od podmiotu, który ma bardzo duże doświadczenie w dowożeniu projektów, olbrzymich projektów na czas i w budżecie. Obecnie realizowana już jest bardzo efektywnie tak zwana trzecia faza rozwoju Baltic Hub, dawniej DCT, czyli zalądowienie wielkości 37 hektarów idzie zgodnie z planem. Jak zawsze na budowie na morzu może się coś delikatnie poślizgnąć, ale zakładamy, że w tym oknie, które otwiera się dla dewelopera, dla pierwszej fazy budowy farm wiatrowych, ta infrastruktura będzie dostępna. My zrobimy jako zarząd wszystko, żeby ułatwić realizację w terminie. Oczywiście to podmiot, który będzie budował i będzie potem operował, wybiera wykonawcę i ponosi pewne ryzyka, no ale po to tak jest doświadczony, jakby można powiedzieć, holding w cudzysłowie, który staje za tym projektem, żeby podwozić w terminie i w budżecie, i tak jak mówił pan prezes, te farmy staną i będą pracować po to, żeby zazielenić nasz miks energetyczny. I na pewno zadzieje się to szybciej niż budowa elektrowni jądrowej. A jeżeli będzie potrzebny łańcuch dostaw do tej elektrowni, to również i port w Gdańsku, i port w Gdyni swoją infrastrukturę w tym celu udostępni. Bo chcę o tym powiedzieć, że mówimy o mitycznym porcie instalacyjnym, a wiedzmy, że i w Gdańsku, i w Gdyni, i w Świnoujściu, i w Szczecinie te komponenty, to o czym mówi pan prezes, czyli ten local content, mniejsze elementy, większe elementy.
Pan prezes za chwilę będzie wyjaśniać, tak, to znaczenie, tak jak wyjaśniliśmy, myślę, znaczenie portu instalacyjnego, to teraz ja będę pytał się o to, czy tutaj jakie znaczenie i jak powinien wyglądać port serwisowy, choćby ten, który powstaje niedaleko Gdańska.
Znaczy, oczywiście są inne role przypisane do portów instalacyjnych i inne role do portów serwisowych. Jak samej definicji instalacja to są duże gabaryty i obciążenia i chcemy, żeby ta efektywność na projekcie, czyli w związku z powyższym kapek był niższy i cena energii w konsekwencji była też jak najbardziej konkurencyjna, była jak najbardziej efektywna, więc chcemy postawić w takich parametrach, żeby optymalizować czas montażu, gdyż te operacje na morzu są bardzo kosztowne, to są tysiące, a jak nie setki tysięcy euro dziennie, więc przeszykowany ten port w taki sposób, żeby mogły tam operować co najmniej dwa statki. Natomiast jeżeli przejdźmy do pytania o port serwisowy, to jest taki port, który ma dwie funkcjonalności, może spełniać. Pierwszy jest takim portem wspierającym w trakcie budowy, gdzie będzie tak naprawdę realizowany taki proces wsparcia, czyli potencjalnie dowożenia kadry lub jakichś mniejszych podzespołów, małych podzespołów na statkach mniejszych na proces budowy, bo to lokalizacja, o której też powiem, czyli w tym wypadku nasz port serwisowy jest już wybrany i mamy to zakupione i prowadzimy pracę tam, jest port w Ustce. A druga rola to jest rola, którą przejmie później, czyli my tam chcemy zbudować port serwisowy, ale który będzie miał też inne funkcjonalności, bo jakby to zaplecze, które udało nam się pozyskać, na to pozwala, to takie centrum kompetencji, gdzie będzie cały ten proces obsługi tej farmy w momencie, kiedy ona już będzie oddana operacyjnie do użytkowania. Więc jakby tutaj jest inna rola, inne statki, inna charakterystyka. Tam koncentrujemy się głównie na tym, żeby operować i dowozić i zabezpieczać produktywność, i ewentualnie wspierać w proces budowy, bo na ten okres już ten port będzie gotowy, bo to, co w tej chwili jest, to w zasadzie wymaga gruntownego remontu i to się w tej chwili dzieje. Natomiast w układzie docelowym to jest port, który jest portem operacyjnym, tak jak taką bazą operacyjną na potrzeby prowadzenia tego maintenance.
Pan Bogdan Ołtakowski?
Ja chciałem tylko powiedzieć, że budowa portów instalacyjnych, no, miałem okazję być w kilku takich miejscach w Europie, To jest spore wyzwanie i dla zarządu, i dla inwestorów, i dla deweloperów, dlatego że przy funkcjonowaniu takiego portu musimy używać innego modelu biznesowego. To znaczy standardowo w Europie funkcjonuje taki model landlord, czyli zarząd portu, powiedzmy, że ma obszar nabrzeża i dzierżawi ten obszar dla operatorów, którzy zazwyczaj świadczą swoje usługi dla linii żeglugowych, no i od strony lądu dla przewoźników. No i to jest taki standard i cała branża tak portowa tak funkcjonuje, że wynajmuje, zarząd portu wynajmuje obszar na podstawie umowy koncesyjnej na 30 lat, czy czasami z jakąś opcją przedłużenia.
Tak, a tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Bo
tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Projekty, mimo że to są ogromne projekty, one, jeśli chodzi o wykorzystanie portu takiego instalacyjnego, nie trwają dziesiątkami lat, tylko to są okna roku, dwóch, półtora. No i teraz tak, no, mamy tych projektów trochę zaplanowanych, no ale ktoś, kto wykłada pieniądze, musi oczywiście też zwrócić z tej inwestycji, ten kapitał musi się zwrócić. No więc dlatego też ta dyskusja może czasami jest taka pewnie gorąca, bo to nie jest łatwy biznes, to nie jest standardowy biznes portowy. Także no, to taki komentarz z mojej strony.
Mówimy o local contencie, o oczekiwaniach partnerów w tym wypadku przy rewolucji energetycznej, którą właśnie przechodzimy. Jak port Gdynia, który był planowany przecież jako pierwszy port instalacyjny, widzi swoją rolę teraz w tym układzie?
Deweloperzy morskich farm wiatrowych zabezpieczają swoje projekty w wielu polskich portach i port gdyński również ma takie porozumienia z niektórymi deweloperami. Jeżeli zechcą skorzystać z możliwości gdyńskiego portu, to im to oczywiście umożliwiamy. Mamy to w stosownych porozumieniach. Będziemy obserwowali oczywiście, jak się rozwija te możliwości polskich portów, żeby z tych usług deweloperzy mogli korzystać. My oddamy do dyspozycji to, co przygotowywaliśmy w fazie, kiedy byliśmy desygnowani jako port instalacyjny. W związku z tym mamy też stosowne umowy z terminalami, które są gotowe i które będą miały odpowiednią suprastrukturę do przeładunków elementów morskich farm wiatrowych. Rozbudowujemy plasy składowe w porcie Gdyni. One są już gotowe, w związku z tym też będą do dyspozycji do składowania takich elementów. Są przebudowane nabrzeża, które będą miały wzmocnione parametry, jeśli chodzi o możliwości przyjmowania takich jednostek i przesuwania takich ładunków przez nabrzeże, które często mogą być ładunkiem o dużym nacisku koniecznym dla powierzchni składowej. Więc te możliwości tworzymy, przewidując ewentualne zapotrzebowanie. Tak jak przewidywaliśmy wcześniej, że będzie presja klientów na terminal paliwowy i przebudowaliśmy na czas, zmodernizowaliśmy jego możliwości. Dzięki temu może się rozwijać baza Pernu, która jest nieopodal Gdyni, a która dzisiaj zmultiplikowała ogromnie swoje przeładunki właśnie dzięki temu, że mamy odpowiednie do tego stanowisko. Również dzisiaj przewidujemy presję na przeładunki zboża w porcie Gdyni. Będą klienci, którzy będą musieli z Ukrainy transportować pewnie to zboże, jeżeli rzeczywiście Rosja zablokuje Morze Czarne, a takie zagrożenie ciągle się pojawia. Stąd my musimy przewidować często kilka lat naprzód i mamy stosowne do tego projekty, więc jeżeli będą elementy farm wiatrowych, jeżeli będziemy mogli uruchomić dolinę logistyczną, bo taki teren też przygotowaliśmy między gminami Kosakowo, Rumią, Redą i jest to olbrzymia przestrzeń, gdzie można będzie stosować nowe technologie w połączeniu z energią z morskich farm wiatrowych, a więc to, co się mówi, że jest energetyką przyszłości. Nie chcę tu wchodzić w tej chwili w szczegóły, ale mówimy czy o wodorze, czy mówimy o tym miksie energetycznym, żeby port w ogóle był tym portem zielonym, gdzie można serwować taką właśnie zieloną energię statkom, które będą sumowały, wyłączały swoje agregaty na terenie portu i nie będą emitowały CO2 w czasie postojów portowych. Stąd to jest właśnie przyszłość przygotowania infrastruktury portowej pod kątem wymogów prawa i tego, czego wymaga od nas Unia Europejska.
Za 5, 10, 20 lat. Wróćmy na chwilę do portu serwisowego w Ustce i dopytam o szczegóły. Na jakim etapie w tej chwili są prace?
W tej chwili jest wykonana już inwentaryzacja pełnych obiektów. Szykujemy w tej chwili postępowanie i to robią polskie firmy, które nam to przeprowadziły. Robimy w tej chwili taką koncepcję programowo-przestrzenną, jak ten obszar będzie wyglądał i to jest jakby jeden etap tego portu, który będzie realizowany. Toczą się również prace związane z drugą częścią, czyli tą częścią, o której mówiłem, że to będzie stanowił nie tylko sam element serwisowy do obsługi farm, ale też te Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej i tam chcemy ulokować taki ośrodek, który będzie spełniał tą część szkoleniową, edukacyjną i też będzie platformą do rozwoju nowych technologii, bo taki jest zamysł w tym wszystkim. To będzie w obszarze tej starej sieciarni. Tam też w tej chwili wykonujemy pracę i szykujemy właśnie taką analizę programowo-przestrzenną, która nam pozwoli po prostu określić, w jakich budynkach i jakie elementy. I najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że pierwsze prace rozbiórkowe, bo gro tych obiektów są obiekty, które nie spełniają tych warunków, żeby stworzyć nowoczesne rozwiązania na najbliższe 30 lat, zostanie, że tak powiem, usunięte i powstaną nowe infrastrukturę. Więc pierwsze prace wyburzeniowe rozpoczną się z początkiem przyszłego roku i tak, żeby w momencie, kiedy w 2025-2026 roku będą realizowane już prace na obiekcie, to one mogły po prostu być tym zapleczem pierwszego doraźnego działania dla potencjalnych wykonawców na morzu.
I pytanie do pana Bogdana Udakowskiego, sekretarza generalnego Organizacji Portów Bałtyckich. Słuchając tutaj ekspertów, można odnieść wrażenie, że polskie porty w tej trudnej sytuacji poradziły sobie bardzo dobrze. Czy patrząc się na inne porty bałtyckie, tak jak zaczęliśmy to spotkanie i prosiłem pana o ocenę, to wrócę jednak do tej prośby. Jak poradziliśmy sobie, pana zdaniem, w tym trudnym okresie roku ponad wojny, dwóch lat wcześniej pandemii?
No tak, ja zawsze wolę być analitykiem niż osobą, która ocenia, no ale widać po skali i przedsięwzięć i wolumenu w ostatnim roku i wzrostu wolumenów szczególnie jeżeli chodzi o przeładunki węgla, ale również chociażby też pojawiły się w jakiejś ilości zboże z Ukrainy, czy też kontenery, które zaczęły w miarę regularnie przypływać do Gdańska, Gdyni. No więc no oczywiście, że port ma w swoich zasobach doświadczone osoby i infrastrukturę, i spółki, które działają w porcie, więc no, tak jak mówię, no, mimo że tak niezręcznie wystawiać jakieś oceny, ale no, nie widzę tutaj jakiś pól do krytyki, tak bym powiedział. Natomiast no, warto też może jeszcze przy tej okazji powiedzieć, że ta sytuacja wpłynęła nie tylko na porty polskie od Świnoujścia do Gdańska, ale też troszkę szerzej i na łotewskie, litewskie i też na niemieckie porty. Może też warto przy tej okazji powiedzieć, że w tej całej strukturze energetycznej widzimy, jakiego przyspieszenia dostały projekty infrastrukturalne, chociażby w obszarze LNG. No przecież Estonia sprowadziła statek LNG w niecały rok. Podobnie Niemcy zaplanowały i podstawiły już te statki w wielu miejscach. Polski Gaz System przyspiesza też projekt w Gdańsku, z tego co deklaruje, ma być w 2026 roku gotowy. No, no więc widzimy też taką reakcję państw wokół Bałtyku, które i realizację projektów, które zabezpieczają dostawy paliw do tych krajów. Także tyle mogę powiedzieć.
To bardzo, bardzo dobra ocena ze strony pana Bogdana Ołdakowskiego. Panowie, tutaj mówię do Kazimierza Karalskiego i pana Adama Kłosa. Wspominacie już o tej zielonej rewolucji, o tych zielonych portach. To na razie pieśń przyszłości, ale co zrobić, by ta rewolucja, ta zmiana nie opóźniła rozwoju portów tutaj w Gdańsku i w Gdyni? Może na początek Gdańsk.
Króciutko, bo jestem zwykle bardzo wnikliwym czytelnikiem analiz kolegi. Chciałbym zwrócić uwagę, że ten pierwiastek morskości w Polsce rośnie, że jest to element długofalowej strategii. Te inwestycje to zaobserwowane mniej więcej 6 miliardów złotych przez port w Gdańsku poprzez inwestycje Urzędu Morskiego na przedpolu Zarządu Portu i wszystkich operatorów oraz PKP PLK w przeciągu ostatnich kilku lat przekłada się na, wydaje mi się, już dzisiaj ponad 30 miliardów prostych danin do budżetu kraju w postaci VAT-u, akcyzy i cła. I o tym trzeba pamiętać, jaki to jest olbrzymi generator wzrostu. W ogóle cała logistyka, która absorbuje duże inwestycje, ona ma swój bezpośredni wpływ na PKB, na rozwój biznesu. Oczywiście wszystko to przekłada się też na rankingi. Warto wspomnieć, że Gdańsk w 15 roku nie był nawet notowany w trzeciej dziesiątce portów europejskich, a dzisiaj jest na miejscu 13 w Europie, 11 w Unii Europejskiej, a po roku 2023 zajmie swoje miejsce na stałe w pierwszej dziesiątce z wynikiem około 84 miliony ton rocznie, zostawiając z tyłu takie marki jak Bremerhaven, Walencja, Marsylia, etc. Na Bałtyku mamy drugi plac, ropa naftowa, która tłoczy się przez Ustługę, pewnie w mocniejszym tempie niż przed agresją, zaraz po wybuchu tej agresji, jak i teraz, zmieniła po prostu swoje kierunki. Liczę na to, że port w Gdańsku zgodnie ze strategicznym kierunkiem zajmie pierwsze miejsce na Bałtyku, będzie miał przeładunki w przeciągu najbliższych kilku lat w związku z inwestycjami Baltic Hub, FSRU, o czym wspomniał Maciej, rozbudowy naftoportu o kolejne stanowisko i wielu innych, o których tutaj już nie będę wspominał, przekroczy barierę 100 milionów ton i będzie mógł konkurować jak równy z równym z portem w Ustłudze, jak i w Hamburgu. Mam nadzieję, że moi następcy będą mieli okazję w następnych wydaniach forum za rok, dwa, trzy mówić o tej kontynuacji. Podobnie dzieje się w Gdyni, więc mamy się z czego cieszyć, a to wszystko, o czym mówię w biznesie, o tych rankingach, to się musi wszystko odbywać w ramach ESG compliance, to musi być rozwój zrównoważony, to musi być jakby ta odpowiedzialność społeczna. Czasami wiemy, że jakby przerasta nas, można powiedzieć, trochę skala wyzwań i krótki czas, który na to mamy, ale musimy być społecznie odpowiedzialni, bo wszyscy jesteśmy ludźmi morza, mieszkańcy dookoła też. Więc to, o czym mówił tutaj pan prezes Korolewski, to są OPS-y, czyli zasilanie statków energią elektryczną, żeby generatory wyłączyć. To są urządzenia przeładunkowe o dużej wydajności, czyli krótszy czas obsługi statku na burcie. I to wszystko się dzieje, bo te pieniądze, które zarobiły zarządy portów i zarobili operatorzy, one są przekładane wprost na suprastrukturę, na wysoko wydajne urządzenia przeładunkowe, a to oznacza krótszy czas pobytu w porcie i większe możliwości przeładunkowe. To jest cały olbrzymi obszar digitalizacji, polski PCS, to są digitalizowane procesy w zarządach portu i wiele innych działań w zakresie tej zielonej energetyki i oczywiście to, o czym mówimy, czyli my umożliwiamy, dając twardą infrastrukturę oraz swoje kompetencje, bo pamiętajmy o tym, że pierwsze projekty mogą być trochę z mniejszym poziomem local content, ale za każdym kolejnym będzie on większy i trzeba myśleć globalnie, działać globalnie, zarabiać lokalnie. Czyli to, co się zadzieje z deweloperami takimi jak PGE czy inni deweloperzy, to będzie wielka szansa dla Polski na to, żeby współuczestniczyć w przemianie energetycznej w basenie Morza Bałtyckiego i poza nim. I tak samo infrastruktura w Świnoujściu, czy w Gdańsku, czy w Gdyni, ona będzie odpowiadała na potrzeby na Morzu Bałtyckim, a ten poziom jakby megawatów, które będą na Bałtyku budowane w najbliższych dekadach, zagwarantuje na pewno naszym portom również udział w tym obszarze.
Tutaj pan dyrektor Adam Kłos zabrał głos także za Gdynię, ale jednak tutaj oddaję głos panu.
No, adwokatów dobrych wieści nigdy za wiele. Ja powiem, w Gdyni transformacja jest w trakcie, bo oczywiście jest to w fazie badań, ale my zaangażowaliśmy się w projekty wodorowe. Chcielibyśmy, żeby port gdyński był takim hubem wodorowym jako paliwem przyszłości. Sformalizowaliśmy to już na tyle, że na terenie naszego portu będą miały miejsce różnego rodzaju eksperymenty. Chcemy, żeby już niedługo, przygotowujemy się do tego, żeby po gdyńskim porcie operowała wodorowa lokomotywa. Zagregowaliśmy ewentualne potrzeby wszystkich operatorów gdyńskiego portu. Ile ton wodoru potrzebowalibyśmy dziennie, żeby zasilić wszystkie urządzenia. Rozmawialiśmy o tym z operatorami. Oni też muszą mieć pewną perspektywę, kiedy będą wymieniać swoją suprastrukturę za jakiś czas, żeby wiedzieć, ile i jakie środki przeznaczyć, w jakim harmonogramie czasowym, na przykład suwnice czy inne maszyny, urządzenia zasilane wodorem. A więc potrzebna jest oczywiście taka obudowa tkanką prawną tej transformacji, stosowne przepisy, różnego rodzaju uwarunkowania. Jesteśmy jakby w fazie takiej pionierskiej. Często brakuje tych właśnie przepisów dotyczących właśnie tej nowej energetyki różnego rodzaju.
No więc, ale to jest już to myślenie na przyszłość, które tutaj dzisiaj wybrzmiewa cały czas, że to jest jednak perspektywa 10, 20, 50 lat
myślimy o tym, co by wydarzy się w najbliższych 10 latach, a więc my dzisiaj budujemy fundamenty pod to, co wydarzy się za taki, powiedzmy, długi okres czasu, a więc wszystkie koncepcje, które w tej chwili opracujemy dla Doliny Logistycznej nieopodal portu, to jest między innymi teren, gdzie można byłoby produkować właśnie zielony wodór na przykład, tak? A który moglibyśmy wówczas serwować naszym klientom, czy to armatorom, czy operatorom portowym i tak dalej. A to byłby ten właśnie efekt, do którego zmierzamy.
Czyli solidne podstawy do budowania dobrej przyszłości polskich portów, tutaj w szczególności portu
naturalnie Gdynia, w każdej Gdańsk. Inwestycji trzeba uwzględniać ten element przyszłościowy, żeby potem gdzieś można, w każdym miejscu portu można było wyciągnąć odpowiedni, powiedzmy, przewód zasilający jednostkę, bo dzisiaj to jest jeszcze nierealne, ale do tego trzeba tą infrastrukturę przygotowywać.
Czas za to jest bardzo realny, drodzy panowie. Musimy już powoli kończyć. Ja tylko przypomnę słuchaczom Radia Gdańsk, że kolejna predebata trzeciego forum morskiego już 26 maja, 22 i 23 czerwca odbędą się finałowe debaty z udziałem przedstawicieli rządu. a całość zwieńczy uroczysta gala. Właśnie podczas niej wręczone zostaną nagrody Statek i Żagiel Roku. A na dzisiaj kończymy. Ja bardzo dziękuję ekspertom, którzy byli ze mną w studiu imienia Janusza Hajduna w Gdańsku. Bogdan Ołdakowski, sekretarz generalny Organizacji Portów Bałtyckich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie.
Dariusz Lociński, wiceprezes zarządu do spraw rozwoju PGE Baltica.
Dziękuję panu.
Kazimierz Korolewski, wiceprezes zarządu portu Gdynia.
Dziękuję bardzo, zapraszam.
I pan Adam Kłosy, dyrektor Departamentu Handlowego portu Gdańsk. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodam, że partnerem generalnym Trzeciego Forum Morskiego Radia Gdańsk jest polski koncern naftowy Orlen. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia na kolejnym panelu eksperckim.
Trzecie Forum Morskie Radia Gdańsk.